Ta wojna miała być szybka i zwycięska. Żołnierze, a zwłaszcza młodzież, która zaciągnęła się do armii, miała zdobyć Paryż w 3 tygodnie, a potem wrócić do Niemiec i chwalić się swoimi przygodami, zwycięstwem przed rodziną albo przed znajomymi. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te marzenia. Okazało się, że wojna jest dużo bardziej brutalna, niż sobie to wyobrażali. Ten film dostał 4 Oscary, a do kolejnych 5 był nominowany. Na Zachodzie bez zmian Edwarda Bergera. On przedstawia końcówkę wojny z perspektywy niemieckiej, walki z 1917 i 1918 roku, a także zmagania o to, żeby tę wojnę zakończyć i podpisać porozumienie w Compiègne. Ten film przez jakiś czas był absolutnym hitem na Netflixie. No ale czy w opinii historyka to jest właśnie hit, czy może kit? O tym porozmawiam z Marcinem Jarząbkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dla mnie film fenomenalny, jeżeli chodzi o ukazanie, no przede wszystkim tych realiów I wojny światowej.
Tak, to no, z wysypu filmów frontowych, pierwszowojennych w ciągu tych, powiedzmy, ostatnich 10 lat, to chyba dla mnie też najlepszy, to znaczy zrobiony najlepiej, najbardziej bezpośrednio.
No a my z kolei trochę pewnie popsujemy zabawę i będziemy się czepiać szczegółów, no ale chyba taka jest praca historyka, jak sądzę. Zacznijmy od Paula Boehmera, naszego głównego bohatera. Tak jak wspomniałem, on się zaciąga z przyjaciółmi do wojska. Tylko mnie zastanawiała jedna rzecz. Mamy 3 rok wojny, 1917. Daleko ówczesnej Europie do tego entuzjazmu, który wybuchł razem z wybuchem wojny w 1914 roku, jak sobie wyobrażano, że ta wojna będzie szybka, łatwa, zwycięska i tak dalej. Czy w 1917 roku rzeczywiście młodzież tak chętnie dalej zaciągała się do wojska i szła na front?
To jest takie pytanie, które oczywiście łatwiej znaleźć kontrprzykład. Zawsze pod każdą szerokością geograficzną może się znaleźć jakiś fanatyczny nauczyciel, który rzeczywiście ma taką wizję, że tam w 3 tygodnie ci 17-latkowie zdobędą Paryż i ich porywa. Wydaje mi się, że w filmie chodziło raczej o oddanie takiej atmosfery, takiego ducha z pierwszych tygodni czy miesięcy początku wojny, czyli 1914 roku, kiedy rzeczywiście taki entuzjazm, podlany oczywiście mocno nacjonalizmem, był bardzo powszechny. Szczególnie właśnie w tej grupie uczniów, młodych chłopaków, no i właśnie tych ich odpowiedzialnych za ich ideowe wychowanie nauczycieli. W 17 roku powszechne chyba było już przekonanie, że tu nie ma nic z entuzjazmu, nic z piękna, nic z romantyzmu. Chociaż mogę sobie wyobrazić, że zawsze się taki fanatyczny nauczyciel trafił. Przy zupełnie innych badaniach trafiłem kiedyś na informacje o bardzo uroczystych akademiach z okazji rocznicy urodzin cesarza Wilhelma II. On miał w styczniu. W styczniu 1918 roku w jakiejś podrybnicy wiosce rzeczywiście i nauczyciel wygłasza niemalże takie przemówienie do tych uczniów jak ten bohater filmowy, to znaczy też im opowiada o tym, jak to właśnie poświęcenie dla cesarza i dla Rzeszy, dla Boga,
ojczyzny.
Dla ojczyzny i że to właściwie do wielkiego zwycięstwa dąży, prawda? Czyli z naszej perspektywy to już jest rok, kiedy ta wojna się skończy, to całe cesarstwo szlak trafi, natomiast są jeszcze ludzie gdzieś tam, prawda, którzy przynajmniej opowiadają, jak to wszystko dobrze się uda. Nie? Więc to jest hiperbola, to jest skrót, tak, prawda? Chodzi bardziej o 14 niż 17, natomiast to zawsze się taki fanatyczny nauczyciel pewnie gdzieś trafić może.
No ale tą młodzież szkolną pewnie też jakoś zachęcano, żeby wstępowała do armii.
Tak, chociaż tu jest istotne, że w Niemczech jest armia z poboru, tak, jeszcze od XIX wieku. W związku z tym generalnie ludzie idą nie dlatego, że tylko dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą, że dostają po prostu powołanie.
No to przede wszystkim.
To jest troszeczkę inaczej, to jest istotne, że to jest grupa kolegów ze szkoły średniej, z gimnazjum, tak, którzy przynajmniej do końca szkoły, tak, byliby reklamowani od wojska, chyba że zgłoszą się rzeczywiście na ochotnika za zgodą rodziców, jak tutaj w filmie było pokazane.
Oni byli w szkole i z tego tytułu byli zwolnieni ze służby, tak?
Tak, nie musieli do czasu kończenia nauki, przynajmniej mogli być reklamowani od wojska. Oczywiście to im bliżej końca wojny, tym było to trudniejsze. No bo wtedy każda ręka była cenna, ale chodzi o to, że w pierwszym rzędzie, prawda, pobór obejmował te osoby, które kończyły szkoły, czy pracowały po prostu, prawda, czyli no, takich właśnie w Prusach, jeśli dobrze pamiętam, ten wiek poborowy to jest między 17 a 40-45, więc to są te kohorty właśnie, które idą na wojnę.
A jak niemiecka propaganda przedstawiała tę wojnę? No bo mamy rok 1917, to jest 3 rok konfliktu. Odbija się mniej lub bardziej na każdym, kto wtedy żyje w Europie. No najbardziej na tych zwykłych ludziach, tak? A tutaj mamy grupę młodzieży, która entuzjastycznie zaciąga się do wojska, bo chce zostać bohaterami, w 3 tygodnie zdobędziemy Paryż, będzie w ogóle super, pięknie, do domu wrócimy jako ci zwycięzcy.
Myślę, że film nie był daleki od prawdy, bo to była opowieść o potrzebie poświęcenia dla wyższej sprawy, tak? To znaczy, że zgadza się, wielu naszych ojców i synów tam ginie, wojna jest straszna, współczujemy wam, ale zwycięstwo będzie słodką nagrodą, a wymaga to naszej determinacji, naszego poświęcenia i jeszcze jednego, tak to jest to zapowiedź, że jeszcze tym razem się musimy wziąć w kupę, zmobilizować, zrobić kolejny pobór czy kolejną pożyczkę wojenną, tak, czyli zbiórkę pieniędzy i dzięki temu przełamiemy front
i zdobędziemy
Paryż.
Jeszcze jedna scena mnie zastanawia. Chodzi o ten moment, kiedy Paul Boimer pobiera mundur. I on wraca do oficera, który mu ten mundur wydał, po to, żeby powiedzieć, że słuchaj, ale ten mundur należy do kogoś innego, bo tu jest metka z innym zupełnie nazwiskiem. Ktoś się chyba pomylił. I ten oficer bierze tą metkę, odpruwa od munduru, zrzuca pod stołem, a to pewnie ten mundur był na niego za mały i dlatego trafia do ciebie. Tak to tłumaczy. No i właśnie potem jest ujęcie kamery pod ten stół, kiedy mamy właściwie 100 z tych metek w ogóle rozrzuconych. A na samym początku filmu z kolei widzimy, jak żołnierze zdzierają już z ciał poległych towarzyszy, nie tylko mundury, ale buty, jakieś tam przydatne rzeczy, one potem trafiają na tyły, są naprawiane i potem z powrotem wydawane. Niemiecka armia była aż w takiej desperacji, że już na samej linii frontu zbierano, co się dało?
Tak, chociaż niekoniecznie na froncie. To znaczy, te mundury mogły pochodzić najczęściej po prostu rzeczywiście od żołnierzy, którzy zmarli w szpitalach, tak? Tam one mogły być dostępne. No na froncie, i to jest jeden z problemów z punktu widzenia pochówków na przykład żołnierzy, że duża część ciał żołnierzy jest nieidentyfikowalna, albo w ogóle ich nie ma, tak? Uległy takiemu zniszczeniu w trakcie działań wojennych, że nie ma fizycznie ciała poległego, tak? W związku z tym, mówiąc wprost, tych mundurów frontowych, no nie bardzo było już co zbierać. Natomiast rzeczywiście, no mundury, w miarę nadające się mundury tych, którzy zmarli w szpitalach, rzeczywiście przetwarzano, no bo było to przecież dziesiątki tysięcy par spodni, które rzeczywiście po lekkim przeszyciu można było zrobić, to zawsze jakaś oszczędność.
A to tylko specyfika armii niemieckiej, czy wszystkie strony walczące tak robiły? Czy to państwa centralne, czy to państwa antanty? Że zbierały, skąd się dało tak naprawdę materiały, no bo ich było po prostu mało.
Czy wszystkich? Nie jestem tego pewnie w stanie powiedzieć. Na pewno w Niemczech tak robiono. Na pewno robili tak sami żołnierze, to znaczy na froncie rzeczywiście po pierwszych dniach czy tygodniach przełamywania wstrętu i obrzydzenia, bez problemu brano z martwych ciał, co się dało. To znaczy, co było, jak ktoś, jeśli trup miał lepsze buty, to zabierano mu te buty albo różne inne elementy. Więc to była dosyć powszechna praktyka. Znaczy, takie zobojętnienie śmiercią sprawiło, że to była dosyć powszechna praktyka. W Niemczech rzeczywiście to miało formę takiego no, systemowego wykorzystania, no bo temu rzeczywiście trzeba było przeprać, przeszyć, tak? To też widzimy dosyć trafnie ukazane.
Mamy Paula Boimera, no to czas na kolejnego bohatera, Matthias Erzberger. To jest polityk niemiecki, który stoi na czele delegacji, która ma negocjować z Francuzami, w ogóle z państwami Ententy, warunki zawieszenia broni. On w filmie zostaje przedstawiony jako taka osoba, która za wszelką cenę dąży do tego pokoju, do tego zawieszenia broni. I on to też motywuje. On ma taki osobisty w tym motyw, może w ten sposób. Jego syn zginął na wojnie. On to mówi w pewnej scenie. Jak ten filmowy Matthias Erzberger ma się do tego prawdziwego i czy on rzeczywiście stracił syna?
Tak, to jest rzeczywiście polityk katolickiej partii Centrum. Jeśli jakikolwiek polityk czy wojskowy niemiecki miałby być pozytywnym bohaterem jakiegokolwiek filmu, to Erzberger jest mocnym kandydatem. Za wielu ich pewnie nie ma. No jego zadaniem w 1918 roku, w październiku, w listopadzie 18 roku jest zakończyć tę wojnę. Tak? On jest tym przekonany przynajmniej od 1916 czy 17 roku, że trzeba tę wojnę zakończyć jak najszybciej. A na początku listopada dostaje takie zadanie, znaczy jest sekretarzem stanu w nowym rządzie, w rządzie księcia Maksa Badeńskiego i to jest jego rola, tak? On ma tę wojnę jak najszybciej zakończyć, bo całe państwo niemieckie się sypie. Oczywiście Erzberger w 1914 roku był częścią tego entuzjazmu i popierał wojnę i tak samo głosował za kredytami wojennymi, więc on rzeczywiście zmienił zdanie, co oczywiście należy mu odnotować na plus, że zmienił je w tę stronę, a nie w inną. Już w 1915 roku Erzberger jest jednym, no chyba jedynym niemieckim politykiem, który stara się zapobiec, a potem głośno mówi, czy głośno protestuje przeciwko ludobójstwu Ormian i czystkom etnicznym Greków czy Asyryjczyków w Imperium Osmańskim, tak? Czyli sojusznika, tak? Znaczy on jest tym, który mimo to, że to jest właśnie nasz sojusznik, jednak stara się, nie zamiata całkiem sprawy pod dywan. A w 18 roku rzeczywiście Erzberger stracił syna w jakiejś mierze zbliżonego wiekiem do tych bohaterów, ponieważ też takiego, który miał w chwili śmierci niespełna 18 lat i zginął bodaj 16 października 1918 roku, tak? Czyli jakieś te 20 parę dni przed zakończeniem wojny. Tak?
Przed końcem, krótka, dokładnie.
Kilka dosłownie miesięcy, nie mając niespełna 18 lat, tak? Więc, no więc to było rzeczywiście jego doświadczenie. Miał troje dzieci, więc nie był to jego jedyny syn, ale to no wielu niemieckich polityków, którzy potem przejęli władzę, miało to doświadczenie. Nie wiem, późniejszy prezydent Niemiec, Friedrich Ebert, stracił 2 synów na froncie, więc każdy albo wielu z nich miało takie po prostu no, przekonanie o tym, że to nie jest tylko kwestia, że to jest też kwestia bardzo dla nich ważna osobiście.
Całkowitym przeciwieństwem Erzbergera w filmie jest postać generała albo feldmarszałka, jak nam się też to pojawia. Ja miałem takie wrażenie, że to jest albo nawiązanie, albo stricte, albo Ludendorff, albo Hindenburg, czyli 2 głównych feldmarszałków w cesarstwie niemieckim. Nie wiem, czy miałem takie wrażenie, bo no to na mnie pada.
Takie ulepione, to, czy to na pewno nie może być żaden z nich, no bo oni są wtedy w sztabie w Berlinie, tak. Prawda? Nie są na froncie. No ale, że wiem, ta postać jest ulepiona z takich stereotypowych cech rzeczywiście takiego pruskiego żołnierza, pruskiego oficera wyższego, którego wojna jest całym życiem i który uwierzył w tę propagandę o wyższym sensie wojny, którą tak intensywnie głoszono, tak? Znaczy to jest rzeczywiście dla niego coś, czemu poświęca życie głównie czyjeś.
No, zresztą sam mówi, że służył pod Bismarckiem w 3 wojnach. Bismarck, potężne nazwisko, żelazny kanclerz, jak na niego mówiono. Więc...
No tak, i cała ta historia była też osunta trochę na, możemy się domyślać, tak? Na takim kompleksie, który ma syn w stosunku do ojca, ponieważ obaj są zawodowymi wojskowymi. Jak ojciec właśnie ma to szczęście, że bierze udział w 3 zwycięskich wojnach. Szybkich, zwycięskich i takich, które okryły, dały Prusom potęgę, a jego pewnie okryły chwałą. No a jego syn jest zawodowym żołnierzem, który czeka na ten wybuch wojny i nie może się doczekać. A wreszcie, kiedy ta wojna wybucha, no to właśnie to jest ta maszynka do mięsa I wojny światowej, w której on się za wszelką cenę chce jakoś zostać zapamiętanym, odznaczyć. Więc w tym sensie możemy zrozumieć jego no, kompleksy, prawda?
I to właśnie ten pruski militaryzm miał doprowadzić do wybuchu I wojny światowej, w ogóle globalnego konfliktu. To on miał rzucić iskrę na beczkę prochu. A przynajmniej z takimi opiniami można się spotkać.
Co doprowadziło do wybuchu globalnego konfliktu, to jest temat tak no, dyskutowany od pierwszych dni I wojny światowej nieustannie i teorii jest mnóstwo. Na pewno pruski militaryzm miał w tym swój udział. Ja osobiście nie jestem przekonany, że to był główny powód. W sensie takich militaryzmów w Europie było trochę więcej. Ten był oczywiście najbardziej taki stereotypowo agresywny. I pewnie rzeczywiście taki był. Natomiast no, to nie był jedyny powód samego wybuchu wojny. Natomiast rzeczywiście był to istotny powód tego, dlaczego ta wojna wyglądała tak, jak wyglądała, to znaczy dlaczego właśnie była no taką jatką.
No ale z drugiej strony wojskowi, czy kasta urzędników wojskowych, tak to nazwijmy, faktycznie przejęła władzę w cesarstwie.
Tak, no to jest istotny kontekst, który dla filmu nie ma dużego znaczenia, ale o tym warto pamiętać. Rzeczywiście, że w praktyce kluczowe decyzje w czasie I wojny światowej są podejmowane przez wojskowych i władze cywilne albo starają się jakoś tam nawigować, albo rzeczywiście opóźniać, no, ale rzeczywiście taki wojskowy radykalizm, jeśli chodzi o przede wszystkim o to, jakich środków użyć, tak? To znaczy wojskowi mówią jasne, gaz to jest świetny pomysł, używamy, tak? Albo nieograniczona wojna podwodna, której też Erzberger był przeciwny, czyli zatapiamy wszystkie statki, które pływają po morzach, po których nie chcemy. No to wszystko są pomysły wojskowych, które przełamują też takie mentalne bariery tego, jak wygląda wojna, tak? To znaczy, że jakich rzeczy się na wojnie nie robi, kiedy ona przestaje być honorowa, tak? I tutaj w tym sensie takie myślenie przesuwające te granice możliwego, takie radykalne, jest, no, jest częścią takiego pierwszowojennego szału, który się też właśnie nakręca głównie przez wojskowych.
A jak reagował na te zmiany cesarz, na takie umilitaryzowanie rządu?
Można powiedzieć, że Wilhelm II pełni trochę taką rolę ucznia czarnoksiężnika, który wypuścił gina z butelki, no bo on sam jest przecież przed I wojną światową takim, no w pierwszym rzędzie takich, czy w pierwszym szeregu takiego właśnie bombastycznego pruskiego militaryzmu, bardzo lubi właśnie mundury, bardzo lubi właśnie pochody armii, opowiada o tym, co to nie powinien zrobić. Tylko jak do dzisiaj na to patrzymy, to jest bardziej mocny w gębie niż myśli o tym rzeczywiście. No i w praktyce w czasie I wojny światowej on żyruje te wszystkie decyzje wojskowe i też dosyć późno sobie zdaje sprawę, no właśnie dopiero wczesną jesienią 18 roku, dokąd to doprowadziło państwo, którym rządzi.
A pozostając jeszcze przy tym generale, on w końcówce filmu wygłasza przemowę do żołnierzy, tuż przed wejściem w życie zawieszenia broni, przed godziną 11. I w tej przemowie zwraca im uwagę na jedną rzecz. że rzeczywiście zawieszenie broni za niedługo będzie, ale to tylko od was zależy, jak wrócicie do domu, znaczy w jakim charakterze wrócicie do domu i jak zostaniecie zapamiętani, czy jako bohaterowie, czy jako tchórze. I on zarządza na chwilę przed tym zawieszeniem broni atak na pozycje francuskie. Do takich ataków na tuż przed końcem wojny rzeczywiście to chodziło? Na froncie zachodnim, czy może w innych rejonach?
Nie jestem pewien, czy rzeczywiście po stronie niemieckiej wtedy 11 listopada ta armia rzeczywiście była w takim stanie pół rozpadu, by tak rzec. Pół w tym sensie, że ciągle jeszcze wierzono, że ona jest, w końcu Niemcy mówili, byliśmy cały czas na terenie wroga, blisko Paryża, jesteśmy cały czas. W każdym razie nie wydaje mi się, żeby to było możliwe już po stronie niemieckiej, natomiast no, to jest stety albo niestety częste zachowanie, element taktyki wojskowej, tak brzydko powiedzieć, czy wykorzystywanie tego momentu, w którym przeciwnik myśli, że już jest po wszystkim, ale jeszcze nie jest po wszystkim, prawda? No tak na przykład robiło Armia Radziecka w wojnie z Finlandią, prawda? Znaczy rzeczywiście, że najbardziej intensywne ataki były dosłownie na godziny już przed wejściem w życie zawieszenia broni na początku 1940 roku. Tutaj o tyle to jest fikcyjne, że to jest totalnie bez sensu, bo atakuje strona de facto przegrana, która i tak musi zaraz z tych terenów się wycofać, bo to jest jeden z elementów z tego zawieszenia broni w Compiègne.
Antanta mogła coś takiego zrobić? Anglicy, Francuzi?
Czy Anglicy mogli zrobić coś takiego?
Czy mamy jakieś takie źródła, które wskazują, że rzeczywiście takich ataków doszło?
Nie przypominam sobie, być może to długi front, więc tam mogły się różne rzeczy dziać. Rzeczywiście takie rzeczy się na przykład działy na tym froncie włosko-austriackim, prawda? To znaczy rzeczywiście, że próbowano tam ostatkiem sił właśnie zdobyć jakąś, czy zająć jakiś punkt, wzgórze. Choćby właśnie tylko dlatego, żeby mieć takie poczucie, że się zakończyło tę wojnę właśnie z jakąś zwycięską ofensywą, która rzeczywiście z punktu widzenia rezultatów wojny nie ma najmniejszego znaczenia ani sensu, bo ta wojna się już kończy i to wojsko i tak musi się zaraz stąd wycofać.
Ten generał jeszcze w tej przemowie mówi o zdradzie socjaldemokratów, jak to ujmuje. No i to ma być, przynajmniej jak niektórzy wskazują, wyraźne nawiązanie do tak zwanego mitu ciosu w plecy. O co chodzi?
Chodzi o to, że w tej walącej się cesarstwie niemieckim, tak, w tym państwie, w którym na przełomie października, listopada ta skala niepokojów jest już taka, że przeradza się rewolucja, tak, znaczy, że żołnierze, marynarze się buntują, nie będziemy dalej walczyć, żołnierze widzą już, co się dzieje, wcześniej parę dni, parę tygodni wcześniej to samo się dzieje w Austro-Węgrzech, widać, że to wszystko się sypie, no i do władzy w Niemczech dochodzi największa partia, która de facto właśnie ma większość, nie bezwzględną, ale względną większość w parlamencie, ale nie ma udziału w rządzie, czyli właśnie socjaldemokraci, tak? To wynika trochę z tego, że w Niemczech jest taki system, że chociaż jest parlament, powszechne wybory, to i tak kanclerza mianuje cesarz. To się właśnie zmienia w październiku 1918, tak? Czyli wtedy jest Max Badeński, a potem właśnie Friedrich Ebert. I to są ci, którzy przejmują władzę w tym upadającym państwie, którzy muszą sobie radzić po pierwsze właśnie z tym, żeby zakończyć jak najszybciej te działania wojenne. Nie sami socjaldemokraci, bo też właśnie na przykład Partia Centrum, czyli katolicy też tam są. Po pierwsze, oni muszą zakończyć działania wojenne. Po drugie, doprowadzić ten zrewolucjonizowany kraj do jakiego takiego porządku, tak? To znaczy, socjaldemokraci paradoksalnie znajdują się w takiej pozycji, że muszą pacyfikować, a przynajmniej uspokajać te konflikty, no bo teraz oni weszli w buty władzy. Ale właśnie ponieważ w chwili zawieszenia broni formalnie ci żołnierze niemieccy dali byli we Francji i w Belgii. Nie była to kapitulacja de jure, chociaż de facto rzeczywiście no, warunki były takie dosyć bezwzględne dla Niemców. No to dla wielu z wojskowych, a szczególnie właśnie dla prawicowych, nacjonalistycznych polityków było to, zbudowali opowieść, która nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością, o tym, że tak naprawdę wojsko było gotowe dalej walczyć, tak? Tylko właśnie cios w plecy, czyli zdradzili politycy, którzy w kraju, tak, właśnie w Berlinie, w Kilonii doprowadzili do rewolucji, tak, rozbroili naród, kazali mu się wycofywać. Tak. I to jest ta opowieść o ciosie w plecy, która rzeczywiście powstała już w tych ostatnich dniach wojny i potem jest bardzo silnie powtarzana i rozbudowana. Nawet jeśli oczywiście te rewolucje właśnie, czy socjalistyczne, czy komunistyczne już, które potem właśnie socjaliści musieli jakoś uspokajać, czy tłumić, one rzeczywiście osłabiły, no to one nie zmieniły biegu samej wojny. Niemcy by tak i tak, czy inaczej tę wojnę w ostatnich tygodniach wojny już po prostu przegrywali.
Erzberger jeszcze w jednej ze scen wspomina, że przez tą taką napiętą sytuację w Niemczech, to nawet i cesarz abdykuje.
Tak, abdykuje, ucieka do Holandii. Holandia jest wtedy, co trzeba dodać, bo to nie jest oczywiste, państwem neutralnym, tak? Znaczy Niemcy zaatakowali Belgię, Francję, ale nie zaatakowali Holandii. W związku z tym tak się szczęśliwie złożyło, że Wilhelm miał gdzie uciec z rodziną. był jednym z tych władców, których końcówka wojny zmiotła z tronu. No i dlatego Niemcy stają się republiką, tak? W listopadzie 18 roku powszechne jest przekonanie, właśnie nie wśród zawodowych wojskowych, tych pruskich oficerów, ale wśród ludzi jest przekonanie, że po prostu cesarstwo się skompromitowało, tak? Że to do czego doprowadziły Niemcy, tak? Ten skraj przepaści, wygłodniałe społeczeństwo, właśnie te miliony ofiar, no to jest, to wszystko idzie na konto cesarza i cesarstwa.
I potem mieliśmy Republikę Weimarską. A jeszcze wracając do tego zawieszenia broni, to tam w filmie Francuzi nie chcą żadnych w ogóle negocjacji. Oni twardo stawiają warunki, albo podpisujecie bezwarunkową kapitulację, albo w ogóle nie ma mowy o żadnym pokoju. Rzeczywiście Antanta takie warunki twarde narzucała Niemcom?
Tak, to znaczy akurat te sceny rozmów Erzbergera i niemieckiej delegacji z delegacją francuską, gdzie jest feldmarszałek Foch, czyli ten z wąsami, obok niego kapitan Maxime Weygand. Ponieważ tutaj mamy dosyć dokładne informacje z protokołów, wspomnień, to rzeczywiście są odtworzone w miarę dokładnie. Rzeczywiście no, Francuzi wiedzieli już po prostu, że wygrywają, tak? Że mogą podyktować twarde warunki, to po pierwsze. Po drugie, to była w ogóle linia Focha, że każde ustępstwo było znaką słabości. No i po trzecie, no, po 4 latach bezlitosnej wojny, w której wszystkie strony stosują wszystkie niedozwolone chwyty, jakie można, prawda? A Niemcy... Wiele z nich robią po raz pierwszy, znaczy to oni przodują w tym właśnie łamaniu reguł gry, no to tutaj trudno było o jakąś większą wyrozumiałość. No też rozumiemy, dlaczego Niemcy wysłali właśnie nie zawodowego wojskowego, tylko cywila, polityka na tę negocjację, żeby przynajmniej to wrażenie zatrzeć. Natomiast Francuzi rzeczywiście no, wysyłają swojego głównodowodzącego.
To na koniec jeszcze taka wisienka na torcie. Jak pan jako ekspert ocenia sceny batalistyczne? Bo ten film za właśnie te sceny jest bardzo chwalony. Troszeczkę takich szczegółów można wyłapać, które się mogą nie zgadzać, ale ogólnie obraz jest moim zdaniem bardzo dobrze przedstawiony tych walk okopowych.
No, film jest naturalistyczny. To no, chyba nie bez powodu dostał za to Oscara, prawda? Za scenografię właśnie. Więc to są, i za muzykę, to są te elementy zdecydowanie najmocniejsze moim zdaniem w tym filmie. Właśnie to połączenie tych trzech wątków. Bardzo naturalistyczne, w tym sensie wierne, że oddają takie uogólnione doświadczenie wojny okopowej, tak? Szczególnie w takich miesiącach właśnie jesienno-zimowo-wiosennych, kiedy to jest po prostu walka w błocie. Więc w tym sensie to jest, myślę, oddane dosyć wiernie, no i też, o ile wiem, o ile sami twórcy powiadali o tym, no to było coś, co wymagało największego wysiłku też zbudowania całej scenografii, tak. Gdzieś tam 40 kilometrów na północ od Pragi, bo tutaj rejony frontu francuskiego były grane przez czeską prowincję, przez dawny opuszczony poligon. Tam jest parę takich drobnych elementów, tylko, aha, prawda, że to samo strzelanie, bo to rzeczywiście tutaj aktorzy przychodzili trening, ale też ten moment, w którym walka się przeradza w takie po prostu no, zabijanie czymkolwiek się da, tak? Czyli używanie albo bagnetów, albo saperki, tak? Rzeź bezpośrednią, kiedy dochodzi już do ataku na bagnety, na takiej walki w okopach już, tak? Mnie też podobało się to, że, i to jest oczywiście dosyć realistyczne, to znaczy, że praktycznie nic nie widać, to znaczy w sensie ta widoczność, prawda, że to jest taka walka, w której ktoś coś siebie strzela, coś wybucha, natomiast... Cały film jest takiej tonacji szarości, chmur, tak. Pyłu, dymu, tak? Znaczy, że taka też nawet bezradność zorientowania się człowieka w tym wszystkim jest bardzo charakterystyczna.
Moim i Państwa gościem był dr Marcin Jarząbek, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.